Śpiewaliśmy dzisiaj pieśni o zmartwychwstaniu. No i wypadałoby nawet kazanie powiedzieć też na temat zmartwychwstania. O, dobra. Wypadało też kazanie powiedzieć na temat zmartwychwstania, ale dzisiaj będzie inny temat, jak tutaj widzieliśmy na tym wyświetleniu. Będzie temat na temat właśnie z listu do Galacjan. I zajmiemy się właśnie fragmentem, z listu do Galacjan, z pierwszego rozdziału, od 11 wiersza i drugi rozdział dalej, od 1 do 10 wiersza. List do Galacjan, pierwszy rozdział, od 11 wiersza. A oznajmiam wam, bracia, że Ewangelia, którą ja zwiastowałem, nie jest pochodzenia ludzkiego. Albowiem nie otrzymałem jej od człowieka, ani mnie jej nie nauczono, lecz otrzymałem ją przez objawienie Jezusa Chrystusa. Słyszeliście bowiem o moim dawniejszym postępowaniu w żydostwie, że srodze prześladowałem zbór Boży i niszczyłem go, i że prześcigałem w żarliwości dla żydostwa wielu rówieśników mojego pokolenia, będąc nader gorliwym zwolennikiem moich ojczystych ustaw. Ale by się podobało Bogu, który mnie sobie obrał, zanim się urodziłem i powołał przez łaskę swoją, żeby objawić mi syna swego, abym go zwiastował między poganami, ani przez chwilę nie radziłem się ciała i krwi. Ani też nie udałem się do Jerozolimy, do tych, którzy przede mną byli apostołami, ale poszedłem do Arabii, po czym znowu wróciłem do Damaszku. Potem 3 latach poszedłem do Jerozolimy, żeby się zapoznać z Kefasem i przebywałem u niego 15 dni. A innego z apostołów nie widziałem, oprócz Jakuba, brata pańskiego. A pisząc wam to, Bóg świadkiem, nie kłamię. Potem udałem się w okolice Syrii i Cylicji, a osobiście byłem nieznany zborom Chrystusowym w Judei, a tylko niektórzy słyszeli, że ten, który niegdyś nas prześladował, teraz szerzy wiarę, którą dawniej zwalczał, i wysławiali Boga za mnie. Potem po 14 latach udałem się z Barnabą znowu do Jerozolimy, zabrawszy z sobą i Tytusa. A udałem się tam na skutek objawienia i ułożyłem im na osobności, zwłaszcza znaczniejszym, Ewangelię, którą zwiastuję między poganami, żeby się czasem nie okazało, że daremnie biegnę. A nawet Tytusa, który był ze mną, chociaż był Grekiem, nie zmuszono do obrzezania, nie bacząc na fałszywych braci, którzy po kryjomu zostali wprowadzeni i potajemnie weszli, aby wyszpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie, żeby nas podbić w niewolę, a którym ani na chwilę nie ustąpiliśmy, ani się nie poddaliśmy, aby prawda Ewangelii u was się utrzymała. A co się tyczy tych, którzy cieszyli się szczególnym poważaniem, czym oni niegdyś byli, nic mnie to nie obchodzi. Bóg nie ma względu na osobę. Otóż ci, którzy cieszyli się szczególnym poważaniem, niczego mi nie narzucili. Raczej przeciwnie. Gdy zobaczyli, że została mi powierzona Ewangelia między nieobrzezanymi, jak Piotrowi między obrzezanymi, bo ten, który skutecznie działał przez Piotra w apostolstwie między obrzezanymi, skutecznie działał i przeze mnie między poganami. Otóż gdy poznali okazaną mi łaskę Jakub i Kefas i Jan, którzy są uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicą na dowód wspólnoty, abyśmy poszli do pogan, a oni do obrzezanych. Mieliśmy tylko pamiętać o ubogich, czym się też gorliwie zająłem i co starałem się wykonać. Gdybyśmy zostali obdarowani przez bardzo znanego artystę jego dziełem, jakie emocje towarzyszyłyby nam? Gdybyśmy otrzymali z jego rąk wspaniały obraz, przez niego własnoręcznie namalowany i podpisany w prawym dolnym rogu jego nazwiskiem, z pewnością ucieszylibyśmy się bardzo z tak wspaniałego prezentu. Wzięlibyśmy, że obraz ten, oprócz tego, że jest wspaniały, posiada też ogromną wartość rynkową, jest cenny, ponieważ był namalowany przez znanego malarza. Podejrzewam, gdybyśmy otrzymali tak wspaniałe dzieło, powiesilibyśmy go na honorowym miejscu w naszym mieszkaniu, na ścianie, która jest najlepiej widoczna. I za każdym razem, gdy mielibyśmy gości, chwalilibyśmy się tym obrazem. Pokazywalibyśmy go i mówilibyśmy: słuchaj, otrzymałem go od tego i od tego artysty. To jest oryginalny obraz, niepodrabiany, jest prawdziwy. Otrzymałem go bez żadnych pośredników, z jego własnych rąk. Gdyby ktoś od razu nie uwierzył nam, że tak właśnie było, to i tak nie miałoby to dla nas większego znaczenia, ponieważ my wiedzielibyśmy, od kogo go otrzymaliśmy. Nikt też nie musiałby nam udowadniać i wmawiać, że obraz ten jest nieoryginalny, ponieważ wiedzielibyśmy o tym, że on jest właśnie oryginalny i nikt nie byłby w stanie podważyć tego faktu. Nie miałoby to też dla nas żadnego większego znaczenia. My wiemy, że jest to oryginalny obraz, ponieważ dostaliśmy go od mistrza. Ten obraz to dzieło mistrza, a nie podróbka. Otrzymaliśmy go z jego własnych rąk. I podobnie też apostoł Paweł otrzymał Ewangelię. Tak jak my moglibyśmy otrzymać ten wspaniały obraz. I czytamy o tym w wierszach 11-12. A oznajmię wam, bracia, że Ewangelia, którą ja zwiastowałem, nie jest pochodzenia ludzkiego. Albowiem nie otrzymałem jej od człowieka, ani jej mnie nie nauczono, lecz otrzymałem ją przez objawienie Jezusa Chrystusa. O czym jest tutaj mowa? Po pierwsze, Ewangelia pochodzi od Boga. Otóż żaden człowiek nie byłby tak błyskotliwy, aby wpaść na pomysł i wymyśleć Ewangelię. Kiedyś spotkałem się z pewną wypowiedzią i człowiek ten stwierdził, że to, co mówi Biblia, to, co mówią Ewangelie, to są baśnie, to są herezje, nieprawdziwe rzeczy, które wymyślili ludzie, aby innymi ludźmi manipulować. Dlaczego nie można im uwierzyć? I nie jest to odosobniona wypowiedź. Wczoraj, kiedy rozdawaliśmy te ulotki z tymi zaproszeniami na ewangelizację, pewna osoba wzięła tę ulotkę, przeczytała werset i mówi: wie pan, nie chciałbym pana urazić, ale pan da spokój. Tyle jest religii, tyle jest wiar na ziemi, że to, co mówi Biblia, nie może być prawdziwe. Ale nie jest to prawdziwe stwierdzenie. I tak jak każde dzieło ma swojego autora, tak samo też Ewangelia ma swojego autora. Każdy budynek, który możemy zobaczyć, ma swojego autora. Był architekt, który zajmował się, aby go zaprojektować. Wymyślał drzwi, schody. Wszystko musiało być wykonane tak, jak on zaprojektował. Każdy samochód, który jest zbudowany na świecie, też miał swojego autora, projektanta, który za tym wszystkim stał. Jakakolwiek rzecz, na jakąkolwiek rzecz byśmy spojrzeli, krzesło, najdrobniejszy szczegół, który nas otacza, miał swojego autora. Tak samo Ewangelie. Otóż mamy cztery Ewangelie. Ewangelie Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Zostały napisane przez konkretnych ludzi. Ale czy to oznacza, że oni byli tymi, od których pochodzi Ewangelia? Mateusz, Marek, Jan byli świadkami Pana Jezusa. Znali Go osobiście. Słyszeli, jak nauczał. Mogli oglądać cuda, które Pan Jezus czynił. Byli świadkami Jego życia, śmierci i zmartwychwstania. Byli świadkami Pana Jezusa. Natomiast Łukasz spisał Ewangelię po dokładnym przykładaniu pewnych faktów, pewnych rzeczy. Czyli otrzymał tą Ewangelię jakby z drugiej ręki. Zatem Ewangelia nie pochodzi z próżni. Mieli świadectwo samego mistrza, Pana Jezusa. Fakt, że znali ten Stary Testament, bardzo im w tym wszystkim pomógł. Potrafili dokładnie Ewangelię wyjaśnić, opisać, abyśmy mieli właśnie jak najbardziej dokładny i wierny obraz tego, o co chodziło samemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Ale żaden z nich nie nauczył Ewangelii Pawła. Łukasz poznał Ewangelię po dokładnym przebadaniu wszystkiego, co się wydarzało wcześniej, jeśli chodzi o życie, śmierć Pana Jezusa i Jego nauczanie. Ale nie Paweł. Skąd zatem Paweł poznał Ewangelię? Otóż Paweł otrzymał Ewangelię przez objawienie, jak czytamy w tym fragmencie. Dlaczego Paweł tak stwierdził? Gdybyśmy otrzymali ten wspaniały obraz, jeszcze cofniemy się do tego przykładu, nie mielibyśmy żadnych wątpliwości, że jest to oryginalne dzieło. Chociaż wszyscy wokół nas twierdziliby, że to jest nie oryginał, że to jest falsyfikat, że to jest podróba, my jednak widzielibyśmy, że jest inaczej. To my go otrzymaliśmy w darze i nie mogło być inaczej, jest to oryginał. I nikt nie byłby w stanie podważyć, że jest inaczej. Dlatego Paweł stwierdza, że nie otrzymał Ewangelii inaczej jak przez objawienie. Paweł wie, w jakich okolicznościach to się stało, w jakich okolicznościach otrzymał Ewangelię. I życie Pawła jest prawdziwością jego jest właśnie potwierdzeniem prawdziwości jego wyznania. Otóż Paweł był prześladowcą Kościoła. Czynił wszystko, aby ci, którzy uwierzyli w Pana Jezusa, zostali pochwyceni i ukarani. Aby nie rozgłaszano dobrej nowiny, był gotów uczynić wszystko, aby chrześcijaństwo zostało zniszczone i nie rozwijało się. Czyniąc tak, był mocno przekonany, że w ten sposób wypełnia Bożą wolę. Dlaczego Paweł tak postępował? Ponieważ był faryzeuszem i to bardzo gorliwym. Wierzył, że przez przestrzeganie przykazań zakonu wypełnia Bożą wolę. I tylko tak można wypełnić Bożą wolę. Był bardzo dobrym znawcą, był bardzo dobrym ekspertem, jeśli chodzi o Stary Testament. Jak mało kto orientował się w tych wszystkich rzeczach. I dla uczniów pańskich był on ostatnią osobą, która mogłaby się nawrócić. I w 13 i 14 wierszu czytamy takie słowa. Słyszeliście bowiem o moim dawniejszym postępowaniu w żydostwie, że srodze prześladowałem zbór Boży i niszczyłem go. I prześcigałem się w wrażliwości dla żydostwa wielu rówieśników mojego pokolenia, będąc nadzym gorliwym zwolennikiem moich ojczystych ustaw. Jednak pomimo tego faktu Pan Bóg, Pan Jezus objawił się Pawłowi osobiście. I w dziejach apostolskich znajdujemy opis tego wydarzenia. Otóż Paweł jedzie do Damaszku, aby tam pochwycić uczniów pańskich, aby szerzyć dzieło zniszczenia między wierzącymi. Ale jego podróż nie zakończyła się zamierzonym skutkiem. Otóż kiedy jechał właśnie tą drogą do Damaszku, Bóg pokrzyżował jego plany. Chrystus stanął na drodze Pawła. Oślepiła go jasność i rozległ się głos. Czemu mnie prześladujesz? Paweł odpowiada. Kim jesteś, Panie? Ja jestem Chrystus, którego Ty prześladujesz. I był to przełomowy moment w życiu apostoła Pawła. Moment, który całkowicie zmienił jego życie. Zatem jak Paweł otrzymał Ewangelię? Czytamy, że było to przez objawienie. Ale jakiego rodzaju było to objawienie? Czy może Pan Jezus podyktował Pawłowi Ewangelię? Czy tak to się stało? Otóż Jezus nie dyktował Pawłowi Ewangelii. Nie miał on widzenia nocnego, kiedy anioł stanął i powiedział mu od początku do końca, jak się sprawy mają. Aby Paweł mógł ją głosić pomiędzy poganami. Gdyby tak się stało, z pewnością Paweł opowiedziałby o tym. Tak samo jak opowiedział o tym, jak jechał do Damaszku i kiedy Chrystus stanął na jego drodze. Otóż gdy Piotr miał wątpliwości, czy głosić Ewangelię poganom, miał konkretne widzenie w czasie modlitwy. I w czasie tego widzenia na płótnie były nieczyste zwierzęta, które miał zabijać i jeść. Jako Żydowi nie wolno mu było tego robić, ponieważ grzeszyłby przeciwko Bogu. Jednak Pan wyraźnie dał mu przekazanie. Co Bóg oczyścił, tym niemniej zanieczyste. I ta historia opisana jest w Dziejach Apostolskich w 10 rozdziale 13 czy 14 wiersz. I dla potwierdzenia tego widzenia było ono powtórzone trzykrotnie. I Paweł bardzo mocno podkreśla fakt, że Ewangelię otrzymał przez objawienie. Jednak nie wspomina, aby było to objawienie podobne do objawienia Piotrowego. Kiedy Paweł jechał do Damaszku, na jego drodze stanął Pan Jezus Chrystus. Paweł zrozumiał, że bardzo źle postępował, prześladując Kościół, prześladując wierzących. Chociaż Chrystus został ukrzyżowany, to jednak zmartwychwstał. I Paweł zrozumiał, że ten Chrystus, który został ukrzyżowany, jest Chrystusem zmartwychwstałym. Pan Jezus żyje. I dotychczasowe jego przekonania religijne legły w gruzach. Skoro dotychczasowa droga zbawienia, którą kroczył, nie podoba się Bogu, skoro przestrzeganie zakonu nie doprowadzi go do zbawienia, nie zagwarantuje mu życia wiecznego, to co mu ją zapewni? To co mu zapewni życie wieczne? Jak wspomnieliśmy wcześniej, Paweł był faryzeuszem, co oznaczało, że był bardzo dobrze zaznajomiony z pismami Starego Testamentu, ale także też z nauką starszych. Jego wykształcenie, które zdobył, było bardzo dobrym wykształceniem. Czytamy w Piśmie Świętym, że był wykształcony u nóg samego Gamaliela, czyli na ówczesne czasy ukończył najbardziej znakomity uniwersytet teologiczny. Posiadał ogromną wiedzę. I właśnie tą wiedzą i tą znajomość Pisma Świętego, tego właśnie szczególnie Starego Testamentu, użył Bóg, aby objawić mu drogę zbawienia. Otóż Pan Jezus Chrystus za pośrednictwem Ducha Świętego objawił mu Ewangelię. Paweł poznał, jakie znaczenie ma Stary Testament w kwestii zbawienia. Zrozumiał tak naprawdę, że Stary Testament od samego początku do samego końca składa świadectwo o Panu Jezusie Chrystusie. Zrozumiał też, że centralnym punktem właśnie nauczania Ewangelii jest osoba Pana Jezusa i Jego dzieło. Ten Chrystus, którego tak niedawno prześladował, dzięki właśnie takiemu objawieniu Paweł zrozumiał, jakie jest prawdziwe znaczenie osoby Pana Jezusa Chrystusa. Życie, śmierć i Jego zmartwychwstanie. I w Dziejach Apostolskich w 18 rozdziale, w 24 i 28 wiersz mamy opisany podobny mechanizm, w jaki sposób Bóg objawił Ewangelię innemu człowiekowi, który także był dobrze obeznany właśnie z naukami ze Starego Testamentu. I na podstawie tego zwiastował Chrystusa. Otóż był nim Apollos i czytamy w Dziejach Apostolskich, że był to człowiek bardzo utalentowany, bardzo wymowny, czyli potrafił wyjaśniać Słowo Boże, był dobrym mówcą, ale Ewangelia, którą głosił, nie była kompletna, miała pewne braki. Ale robił to szczerze, chciał jak najbardziej głosić, jak najlepiej głosić Chrystusa. Ale i na jego drodze Bóg postawił odpowiednich ludzi, którzy pomogli mu głosić Ewangelię pełną. Tymi ludźmi byli właśnie Pryscylla i Akwila. Kiedy zobaczyli, jak Apollos głosi, kiedy skończył, podeszli do niego i zajęli się tym człowiekiem i dokładnie wyłożyli mu drogę pańską. Od samego początku do samego końca. Obydwaj, Paweł i Apollos, mieli dobrą znajomość Starego Testamentu. Byli tymi, którzy głosili Ewangelię. W przypadku Apollosa o dokładne zrozumienie tych prawd postarali się Pryscylla i Akwila. Natomiast w przypadku Pawła uczynił to Duch Święty. Co czyni Paweł, kiedy została objawiona mu Ewangelia? Zaczyna ją głosić między poganami. Co ciekawe, nie konsultuje tej Ewangelii z innymi wierzącymi, żeby zapytać się, słuchajcie, miałem objawienie, czy to, co chcę głosić, jest dobre, czy nie, ale od razu głosi ją między poganami. Jeśli miałby wątpliwości, jeśli by nie miał zaufania do innych wierzących, to być może wydawać się mogło, że powinien jednak pójść do tej Jerozolimy, do tych starszych i tam skonsultować to, co zostało mu objawione. Jednak Paweł tego nie czyni. Paweł jest mocno przekonany, że tą Ewangelią, którą otrzymał, jest to prawdziwa Ewangelia, którą chce dalej zwiastować. Wiemy, że w tym czasie Jerozolima była takim właśnie, można powiedzieć, centrum, z którego wszystko wychodziło, centrum teologicznym. Jeżeli miano jakiekolwiek wątpliwości co do zasad wiary, to tam można było się dokładnie dowiedzieć, o co tak naprawdę chodzi. Ale Paweł nie wybiera się do Jerozolimy i tego nie czyni. Od razu z pełnym przekonaniem głosi tą Ewangelię, którą otrzymał pomiędzy poganami. Kiedy otrzymalibyśmy obraz od bardzo znanego malarza, to co wcześniej mówiliśmy, nie chodzilibyśmy po ekspertach pytać się, czy jest to falsyfikat, czy jest to autentyczny obraz. Ale za każdym razem przy nadarzającej się okazji pokazywalibyśmy go innym i chwalilibyśmy się tym obrazem. Podobnie też postąpił Paweł. Otrzymał wspaniały dar, otrzymał Ewangelię. Był mocno przekonany, że jest prawdziwa. I nie musi jej z nikim konsultować. Ta Ewangelia, którą otrzymał za sprawą Ducha Świętego, zmieniła całe jego życie. I ta Ewangelia, którą otrzymał od Ducha Świętego, zmieniła całe jego życie. Stał się chrześcijaninem. Zaczął ją głosić między innymi. Ta Ewangelia wywarła ogromny wpływ na jego życie. Z prześladowcy Kościoła stał się tym, który zaczął szerzyć wiarę. Tak czytamy tutaj w tym fragmencie. 22-23 wiersz. A osobiście byłem nieznany zborom Chrystusowym w Judei, a tylko niektórzy słyszeli, że ten, który niegdyś nas prześladował, teraz szerzy wiarę, którą dawniej zwalczał. Dopiero po 14 latach, kiedy już służył, kiedy zwiastował Ewangelię, wybrał się do Jerozolimy na skutek objawienia, jak czytamy w tym fragmencie. Wybiera się tam razem z Tytusem i Barnabą. I w czasie tej wizyty pojawiają się fałszywi bracia, którzy chcą, aby Paweł obrzezał Tytusa. Ale Paweł kategorycznie przeciwstawia się temu, aby prawda Ewangelii nie została niczym zmącona. Przecież Ewangelia nie mówi o zbawieniu z uczynków, ale z łaski. Jakakolwiek uczynkowość dodawana do Ewangelii wpływa na jej zniekształcenie. Gdy mówimy, że trzeba coś dołożyć do Ewangelii, to tak byśmy powiedzieli, że ofiara Pana Jezusa jest niewystarczająca, że trzeba coś do niej dołożyć. A przecież wiemy o tym, że ofiara Pana Jezusa jest kompletna i wystarczająca. Otóż w Jerozolimie Paweł nie tylko kategorycznie przeciwstawia się obrzezaniu Tytusa, ale też przedstawia Ewangelię znaczniejszym, jak czytamy w tym fragmencie, którą oczywiście głosi już od dłuższego czasu pomiędzy poganami. Otóż owi znaczniejsi bracia, którzy zobaczyli nie tylko, że Pawła Ewangelia, którą prezentował, zgadza się z ich Ewangelią, nie mogli nic tej Ewangelii zarzucić. Nie mogli powiedzieć, słuchaj Pawle, w tym nauczasz źle. Tu byśmy mogli ciebie poprawić. Całkowicie zgodzili się z tym, co nauczał Paweł. Nie mieli mu nic do zarzucenia. Niczego nie musieli mu wyjaśniać. Zobaczyli też, że tą Ewangelię, którą głosił Paweł, jest skuteczna między poganami. Tak samo jak skuteczna była głoszona przez Piotra między Żydami. Bóg przyznawał się do tego, co czynił Paweł. Dlatego nie pozostało im nic innego, jak podać rękę na znak wspólnoty. Na znak wspólnoty, że to, co oni robią i to, co robi Paweł, jest to samo. My głosimy Ewangelię, ty głosisz Ewangelię i jest to ta sama Ewangelia. I czytamy, że na dowód wspólnoty podali mu dłoń Jakub, Kefas i Jan. Byli oni uznawani za filary w sprawach wiary w tamtym czasie. Mieli duży autorytet między innymi chrześcijanami. I nikt nie mógł bardziej autorytatywnie potwierdzić tej Ewangelii, którą głosił Paweł. Dlatego Paweł powołuje się na ich autorytet. Oni podali mi dłoń, powiedzieli, że to, co ja robię, to, co ja głoszę, jest prawdziwe, jest zgodne i nie można nic tutaj dodać ani ująć. Skoro oni potwierdzili prawdziwość Ewangelii, którą głosił Paweł, to nikt nie powinien zarzucać, że ta Ewangelia jest fałszywa czy nieprawdziwa. Dlatego Paweł idzie głosić Ewangelię dalej do pogan, a oni do obrzezanych, jak czytamy w tym fragmencie. Teraz należałoby się zastanowić, jaka stąd płynie nauka dla nas. Co możemy z tego fragmentu wyciągnąć? Otóż Ewangelia, którą głosi Paweł, jest niejako, można powiedzieć, pewnym wzorcem. Kiedy słyszymy, jak ktoś głosi Ewangelię, to możemy od razu porównać ją z Ewangelią, którą głosi Paweł. Ewangelia, którą głosi Paweł, jest Ewangelią łaski. Ewangelia zbawienia przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Jeżeli ktoś dokłada do tej Ewangelii cokolwiek, albo cokolwiek tej Ewangelii ujmuje, to jest to Ewangelia nieprawdziwa. Skoro Ewangelia Pawła jest prawdziwa i można powiedzieć wzorcowa, to także inne listy Pawła, które napisał, są pewne i prawdziwe. Jeżeli je czytamy, możemy dać tym listom całkowitą wiarę. Są to listy natchnione przez Ducha Świętego. Są też autorytatywne i możemy całkowicie im zaufać. Kolejne, trzecie jakby zastosowanie, które możemy wyciągnąć z tego fragmentu. Kiedy sami głosimy Ewangelię, musimy wiedzieć, jak ją głosić. Nasze głoszenie musi być podobne do głoszenia Pawłowego. Czyli głosimy Ewangelię łaski. Ewangelię łaski, Ewangelię zbawienia przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Nie z uczynków. W jej centrum jest osoba Pana Jezusa Chrystusa. My też winniśmy właśnie głosić to jak Paweł, Chrystusa i to ukrzyżowanego. Amen. Pomódlmy się na zakończenie. Ojcze nasz, dziękujemy Ci za Twoje słowo, które jest wierne, które jest prawdziwe i które ma moc zmieniać życie człowieka. Proszę Cię o to, abyśmy tak jak właśnie Paweł z pełnym przekonaniem głosili Ewangelię między innymi ludźmi. Głosili właśnie Ewangelię łaski, Ewangelię zbawienia przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, nie inną, ponieważ nie ma innej Ewangelii. Aby to, co się nauczyliśmy dzisiaj, Panie, z tego fragmentu wpłynęło na nasze życie. Za wszystko bądź pochwalony i wywyższony teraz i na wieki wieków. Amen.